12 minut po godzinie 21. Przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej na pewno będzie siatkówka, piłka ręczna, kajakarstwo oraz kolarstwo. Jeżeli się uda, to dołożymy do tego także koszykówkę i echa meczu NA za Stalu BC Zielona Góra z CSKA Moskwa, który, jak już wspominałem wcześniej, zakończył się całkiem niedawno. Siatkarze gorzowskiego SKS-u liczyli na to, że w sobotnim meczu we własnej heli odniosą wyczekiwane pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Po przegranym pierwszym secie w dwóch kolejnych dominowali już na boisku, no i wydawało się, że uda im się pokonać zespół Stoczniowca Politechniki Gdańskiej. Niestety, w czwartej partii więcej było dyskusji z sędziami niż walki z rywalami, a najwięcej uwag do arbitrów miał rozgrywający Mateusz Stefanowicz, który sprawiał wrażenie, jakby nie panował nad swoimi emocjami. Dodajmy, że gorzowianie ostatecznie przegrali ten mecz 2-3.
Znaczy, można powiedzieć, ja też wszedłem w pewną rolę tutaj, ja w środku byłem całkowicie spokojny, ale...
Oj, nie było tego tutaj, widać.
Nie wiem, nie było tego widać, ale ten spokój był tutaj, pewna gra aktorska zastosowana, żeby w złym momencie gdzieś tam może trochę przedłużyć, może troszkę właśnie zyskać tego czasu, dać przeciwnikom się pomylić, wiadomo, jak przerwa wpływa czasami na zawodnika na zagrywce. Ale no nie udało się, no nie udało się, kolejny mecz przegrany, jesteśmy na miejscu, trzeba o tym powiedzieć, na które zasługujemy w tej chwili, bo z takim brakiem konsekwencji nie mamy prawa się utrzymać w tej lidze. Były fajne przebłyski, jak mecz w Międzyrzeczu na przykład, również przegrany, ale tam graliśmy z klasowym rywalem, tutaj graliśmy z sąsiadem z tabeli i tu naprawdę były 3 punkty do podniesienia na spokojnie. Pierwszy set w porządku, nerwowość się pojawiła, szkoda tego pierwszego seta, ale drugi, trzeci set już całkiem fajną grę. Nie mam pojęcia, z czego wynika to, że w czwartym secie ta gra wyparowuje magicznie i gramy czwartego seta fatalnie, piątego seta również nie lepiej, ale też trzeba przyznać zawodnikom Stoczniowca, że wytrzymali ciśnienie w tiebreaku. I wszedł bodajże atakujący, który pojawił się na boisku w trzecim secie na zagrywkę, kopnął 3 razy, nie do przyjęcia po prostu i co? I zakończę to tym, że gratulacje dla Stoczniowca, my jesteśmy na swoim miejscu.
Patryk Baran, szkoleniowiec gorzowskiej drużyny, no pewnie nie tak sobie po trzecim secie wyobrażałeś koniec tego dzisiejszego spotkania, no i jakby nie było koniec tego roku.
No tak, nie tak sobie wyobrażaliśmy, sąsiad z tabeli w zasadzie, więc liczyliśmy tu na 3 punkty, zwłaszcza u siebie. Wiedzieliśmy, co grają, bo tam byliśmy i wiedzieliśmy, jaki będzie mniej więcej mecz przebiegał. No do trzeciego seta wszystko w miarę wyglądało, robili mnóstwo błędów własnych.
Poza
pierwszym, chociaż też tam nie grali rewelacji, no ale myśmy się dopasowali. No ale od czwartego niestety wrzucili ten, można powiedzieć, drugi bieg i wyglądało to u nich dużo lepiej i no, co by nie mówiąc, zasłużenie wygrali tego tiebreaka i ten czwarty set, także... No niestety ciągniemy to dalej i staramy się robić, co możemy.
Rozmawiałem przed momentem z Mateuszem Stefanowiczem, no i powtórzę to, co mówiłem między innymi tobie, że chyba największa wada tego zespołu to jest brak drugiego rozgrywającego, który by Mateusza zmienił, chociażby po to, żeby na moment zmienić styl gry.
Znaczy w ogóle nie mamy tutaj zmian, mieliśmy bardzo szeroki skład, ale w czasie całego...
Dzisiaj graliście 8 zawodników.
Dziewiątką. W czasie całego tutaj przebiegu, całej rundy się to wszystko zmieniało i w zasadzie prawie każdy mecz gramy jakąś tam innym składem, może podobnym, ale innym, także można by się śmiać, że nie jesteśmy do rozpisania, bo co chwilę gramy jakimiś tam innymi zawodnikami, no ale tak to u nas wygląda i aż strach pomyśleć, co będzie dalej.
Adam Borek, kapitan drużyny gorzowskiej. Dzisiaj często podchodziłeś do pani arbiter, sporo uwag miała w kierunku drużyny i zachowania przede wszystkim.
Nasze zachowanie wynikało nie bezpośrednio z naszej gry, tylko czuliśmy się pokrzywdzeni. Naprawdę nie sądziłem, że kiedyś to powiem po meczu, ale dzisiaj sędziowie odegrali niestety bardzo negatywną rolę w tym spotkaniu. No, jako drużyna złożyliśmy protest i mamy nadzieję, że drugi sędzia, bo głównie jego błędy tutaj ważyły w czwartym secie, że nie będzie już dopuszczany do sędziowania na takim szczeblu, bo no niestety nie sprostał dzisiaj swojemu zadaniu.
No ale niestety dla was wyniku to na pewno nie zmieni, no i będziecie drużyną, która wejdzie w 2022 rok na ostatnim miejscu w tabeli. Zresztą nawet zwycięstwo by tego nie zmieniło, ale dawałoby jakąś tam iskierkę nadziei na to, że będzie lepiej. A teraz z bezpośrednim rywalem przegraliście, z którym macie walczyć o utrzymanie się.
No niestety, Gra wydawała się, do czwartego seta wydawało się, że kontrolujemy ten mecz, ale coś nagle zgasło, zaczęliśmy popełniać za dużo błędów, wkradła się nerwowość też, tak jak mówię, no, na pewno była to spowodowana też tymi dyskusjami, no, to wybija z rytmu, ale też nie możemy zwalać wszystkiego na sędziów, no bo no, zabrakło trochę nam dzisiaj. I głównie tutaj znowu te błędy zaważyły, tak jak w każdym meczu, no, popełniamy za dużo własnych błędów.
Rozumiem, że pod choinką chciałbyś zobaczyć lepszą grę swojego zespołu i utrzymanie się w drugiej lidze, no i same zwycięstwa w 2022 roku.
No tak, na szczęście ten nieszczęśliwy rok się kończy dla nas i mamy nadzieję, że 2022 rok rozpoczniemy zwycięstwem i, no i uda nam się utrzymać.
Miejmy nadzieję, póki co, tak jak można było usłyszeć w tym materiale, SKS Gorzów zamyka tabelę grupy pierwszej, drugiej ligi siatkarzy, ma tylko 3 punkty w dorobku, będący nad nim AZS UMK Toruń ma tych punktów 6, a zespół, który wygrał w sobotę w Gorzowie, czyli Stoczniowiec Politechnika Gdańska, ma punktów 8. W tabeli prowadzi Astra Nowa Sól 33 oczka przed Orłem Międzyrzeczy 32 i toruńskimi Aniołami, które także mają 32 punkty. 25 minut po godzinie 21. Zmieniamy dyscyplinę w magazynie sportowym Radia Zachód. Piłkarki ręczne Sparty Iwanicy Gubin przegrały w minioną sobotę u siebie z UKS-em Jedynką Dzierżoniów 24-27. Ten zespół przyjezdny przed tym spotkaniem zamykał tabelę pierwszej grupy drugiej ligi. Dla gubinianek generalnie pierwsza runda rozgrywek jeszcze się nie zakończyła, bo po nowym roku czeka je zaległe spotkanie z rezerwami Zagłębia Lubin. O tej sobotniej porażce oraz o dotychczasowych poczynaniach zespołu, a dodajmy, że to jest aktualnie 8 miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów, rozmawialiśmy z trenerem Sparty Kazimierzem Barłogiem.
Jakie emocje panu towarzyszą po tym dzisiejszym meczu?
Obraz spotkania mniej więcej był spodziewany. Tyle tylko, że na końcówce, tam gdzie powinniśmy rzucić chyba z 5 czy 6 sytuacji mieliśmy bramkowych, nie wykorzystaliśmy praktycznie żadnej. I całkiem odwrotny wynik byłby, nie? W sensie rezultatu. No, emocje dziewczyny. Zresztą tak jak rozmawialiśmy wcześniej, tutaj ta liga się rządzi trochę innymi prawami.
Co z waszą bramkarką Izabelą Ochotą? Ona ucierpiała podczas interwencji w końcowej fazie meczu, no i nie była w stanie kontynuować tego spotkania.
Znaczy generalnie przed sezonem z Izą Ochotą mieliśmy taki plan i taki plan nadal jest, że ona będzie się opiekowała całą czwórką bramkarek tych młodszych, bo ma spore doświadczenie, bo to jest, tak szczerze mówiąc, ponad 20 lat treningu, ale jeszcze na tyle jest sprawna i chce, że pomaga jeszcze w meczach. A to co tam dużo gadać. Swoje lata i swoje no, jakieś takie urazy, mikrourazy z tych lat treningu są.
Wygląda to na coś poważnego, czy raczej niepoważnego?
Nie, bo to najważniejsze, że to nie jest kolano ani staw skokowy, tylko naderwanie chyba uda czworogłowego. Poboli. Na pewno z 2 tygodnie, bo to jak naderwany jest mięsień, to włókna troszeczkę ucierpiały, ale to twarda zawodniczka, pewnie da se radę.
Panie trenerze, to miał być mecz kończący pierwszą rundę, ale w waszym przypadku tak nie będzie, bo macie jeden mecz zaległy z Zagłębiem drugim Lubin, zdaje się dopiero 9 stycznia ten mecz, a te dotychczasowe wyniki, jak pan generalnie oceni?
Na dzisiaj mamy 9 meczy rozegranych, czyli 6 porażek i 3 zwycięstwa. Krótko mówiąc, przed sezonem, bo były takie, jak to powiedzieć, chęci w ogóle nie zgłoszenia zespołu do drugiej ligi, ale szkoda tych 25-26 lat grania w lidze, bo jeden sezon nie grania to jest później z 2-3 lata ciężkiej pracy od nowa. A te młode dziewczyny przy pomocy troszeczkę wsparte starszymi zawodniczkami na pewno dużo więcej się nauczą grając, nawet gdy się przegrywa, choćby tutaj przykład, że wygrały Mistrzostwa Województwa w juniorce starszej, no to jest pozytywne na przyszły sezon, nawet jak odejdą maturzystki, bo jest takich maturzystów osób 5, to do dzisiaj w tych 9 meczach rozegrało 21 dziewczyn mecze w drugiej lidze, także nawet ubytek tych 4-5 maturzystek, jak pójdą na studia, to niewiele nam krzywdy zrobić, tym bardziej, że jeszcze są fajne, utalentowane dziewczyny Słomińska, Szymendera i Kolanowska. Trzy takie fajne rodzynki, które powinny też zasilić już od nowego sezonu. Wszystko jest akurat praktycznie tak, jak powinno być. My jesteśmy Gubinem tylko, to jest 15 tysięcy. My walczymy z miastami. No, Dzierżoniów jest podobnej wielkości, bo tam jest chyba z 24 tysiące. Świebodzin też, około 25. I to są najmniejsze ośrodki, a reszta Gniezno, Kalisz, Wrocław. No, Kobierzyce jeszcze zapomniałem, no ale tam jest... Są potężne pieniądze, nawet w sport młodzieżowy włożone. Także gminy stać na to, żeby ekstra klasę zdobywać medale w piłce ręcznej seniorskiej. Tym bardziej, że po prostu jesteśmy ubodzy w stosunku do wielu innych klubów. Poznań, Pyrki. No to tak się tylko mówi, ale to są wszystko zespoły z dużych miast, gdzie potencjał ludzki jest całkiem inny niż u nas. U nich przyjdą na studia, przyjdą do szkół średnich, zawsze można zbudować, a my musimy bazować na tym, co sobie wychowamy i tym się różnimy w naszej pracy takiej codziennej. Zawsze patrzymy, co teraz ten sezon gramy, a już patrzymy, kto będzie grał w przyszłym sezonie.
Pan wspomniał o tej bardzo wyrównanej lidze. Jak pan przez te ponad już 20 lat śledzi te rozgrywki, to są jedne z ciekawszych w ostatnich sezonach?
Znaczy, no, bardzo wyrównana. Chyba z dobre ostatnie 10 lat nie było takiego poziomu wyrównanego, to po pierwsze. Poza tym ta nasza grupa, taka wielkopolsko-lubuska, dolnośląska i opolska, to jest najliczniejsza, bo to jest 11 zespołów w innych grupach. Pomorskiej chyba jest 7 albo 8 zespołów. Śląskiej też jest mało. Wbrew pozorom, gdzie na Śląsku dużo zespołów teoretycznie mogłoby grać, bo też jest tam na poziomie 6-7. No i rejon ten lubelsko-mazowiecki też jest chyba 7 zespołów. Także u nas jest dużo grania, nie trzeba, masz różnych przeciwników i warto po prostu tutaj grać, nie? A poza tym, co dla nas? To jest zabawa. To, niektórzy traktują ten poziom rozgrywek jako tam wyczyn, a my cały czas pilnujemy, bo to jest nasza wizytówka, wizytówka Gubina od ćwierć wieku. Także tylko się cieszyć, że są i stare drugiej lidze dziewczyny, czy najstarsze, i są młodziczki, są juniorki, są dzieci. Także nie jest tak źle.
25 minut dzieli nas od godziny 22. Teraz pora na kajakarstwo. KSG Power Go Gorzów tradycyjnym, uroczystym spotkaniem w klubie podsumował sezon 2021. Wiceprezes i trener klubu Marek Bohdziun jest zadowolony z dokonań w mijających 12 miesiącach.
Rok 2021, umieszczając w szerokim kontekście historii klubów, plasuje się wysoko w miarę?
No myślę, że wysoko, jak na te warunki, na te dofinansowania, które dostajemy. Mówię, młodzież, która no, niestety w tych czasach nie jest tak chętna do trenowania, tak jak kiedyś, to myślę, że udaje nam się, co by nie było, jakoś sprostać temu poziomowi. Udało nam się, mówię, w tym roku wywalczyć 23 medale Mistrzostw Polski, a najważniejsze medal młodzieżowych Mistrzostw Świata i Europy.
No właśnie, waszą gwiazdą, można powiedzieć, jest Przemysław Korsak. Można powiedzieć już dzisiaj, że chyba jeden z naprawdę z czołowych wychowanków, nawet nie ostatnich kilku, a kilkunastu lat.
Tak, oczywiście. Przemysław Korsak w tym roku odrobił naprawdę duży skok do góry. Mówię, po takich dwóch latach, po wieku juniora, gdzie to troszeczkę tak się uspokoiło, przystopowało. W tym roku został młodzieżowym mistrzem Europy, młodzieżowym mistrzem świata. Dwa razy czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy. Mówię, no miejmy nadzieję, otarł się o Igrzyska.
Właśnie, była o włos.
Tak. Ostatnimi sekundami tak naprawdę otarł się o wyjazd na Igrzyska Olimpijskie. Zabrakło trochę szczęścia. No miejmy nadzieję, że teraz jest zmiana trenerów w kadrze, że i po pierwsze, żeby Przemek u nas został, bo niestety no, są takie, że zakusy klubów z Polski, którzy oferują naprawdę grube pieniążki dla Przemka i no, nie wiemy, czy po prostu zostanie u nas.
Jak, co można powiedzieć o jego potencjale też w kontekście konkurencji? Wiemy, że się zmieniają konkurencje na Igrzyskach Olimpijskich, że nie ma, nie będzie już dwusetki.
Znaczy dla Przemka się nic nie zmienia, bo Przemek nie był dwusetkarzem. Przemek tak naprawdę był tysiączkarzem, wytrzymałościowcem plus pięćsetkarzem. Dla niego najważniejszy dystans to jest K4-500 i teraz olimpijski K2-500. Dla niego to wszystko pasuje. On ma naprawdę budowę ciała, która, że tak powiem, pretenduje go do tego, żeby startować na te 500 metrów i myślę, że to będzie dla niego strzał w dziesiątkę. Aby wytrzymał, aby robił takie postępy jak teraz.
A no właśnie, a ta zmiana pokoleniowa no, jest wymuszona, bo wiadomo, jak to z kajakarzami było w tym roku. Pierwszy raz w historii w ogóle nie wystąpili na igrzyskach, więc chyba dobry moment, żeby po prostu wskoczyć na wysoki, naprawdę już poziom.
No to jest najwyższa pora, tam jest grupa chłopaków 22, 23, 24-letnich, czyli to jest najlepszy chyba moment, żeby w tej chwili przejęli pałeczkę w tej kadrze. Tam nie było za dużo tych chłopaków, którzy mieli powyżej, mówię, 25 lat, mówię, tam był tylko Rafał Rosorski, był chyba Artur Stabno, więc myślę, że teraz Przemek powinien tam zostać liderem. Jeżeli wszystko wyjdzie, miejmy nadzieję, jeżeli zdrowie dopisze i pandemia nie przeszkodzi, myślę, że to może być jego rok w tym roku.
Waszą nadzieją na przyszłe sukcesy jest też chyba Jakub Gawłowski, który też miał dobry rok, tak?
Też jak najbardziej Kuba w tym roku wskoczył. Tak naprawdę trochę mu trenerzy utrudniali, na Mistrzostwa Europy nie pojechał. Pojechał na Mistrzostwa Świata, gdzie zajął, mówię, 18 miejsce, 9 w finale B na jedynce. Myślę, że w tym roku też mu się uda wskoczyć naprawdę dużo, dużo wyżej, ponieważ po konsultacjach jesiennych pokazał, że naprawdę jest jednym z liderów kadry.
Kogo jeszcze za ten rok warto wyróżnić?
Oj, zawodników mamy więcej, ponieważ mamy tutaj, mówię, Wiktorię Konopską, która miała 3 medale Mistrzostw Polski. Mamy Mateusza Kubelskiego, młodzika, który pływa już na poziomie juniorów, mówię, który ma 4 czy 5 medali złotych z Mistrzostw Polski. Jest Paweł Szrot, też 3-krotny medalista Mistrzostw Polski. Mamy 11 medalistów Mistrzostw Polski i to nie jednokrotnych, tylko parokrotnych.
Tyle wiceprezes i trener KS G-Power Gorzów Marek Bohdziun. Na uroczystym spotkaniu nie było wspomnianego czołowego zawodnika tego klubu, Przemysława Korsaka, natomiast Filip Górecki rozmawiał z nim dzisiaj.
Podsumowując ten rok, chyba jest co wspominać, prawda?
O, w sumie jak podsumowałem cały rok, no jest co wspominać, jest. No wszystkie zawody i młodzieżowe i seniorskie zaliczone. Walka o kwalifikacje zakończona no, niestety porażką, drugie miejsce w wyścigu, co niestety nie dało przepustki.
Będzie się śniło długo?
Nie, już myślę, że przemyślałem to wszystko. Cel jest jasno określony na następne igrzyska i myślę, że tam będziemy walczyć.
Tutaj na podsumowaniu tym uroczystym w klubie. Młodzież, dzieci tutaj oglądające film z swoich udziałem z Mistrzostw Świata. Ty już takim wzorem trochę jesteś dla tych młodszych. Jak się z tym czujesz?
Osobiście mnie nie było, niestety na tym podsumowaniu skrupowaniu, ale myślę, że dzieci mogą brać przykład ze mnie i mogą właśnie dzięki temu motywować się do dalszej pracy. Widzą efekty, że kolega z klubu też potrafi i że osiąga, zdobywa medale na międzynarodowych imprezach i myślę, że to da im taką motywację do pracy, żeby też tak znaleźć się w tym miejscu.
A powiedz, pod jakim względem zrobiłeś progres w tym roku, gdzie jest poprawa?
O, w tym roku na pewno dużo progresu jest w wytrzymałości.
Czego zawsze trochę brakowało?
Może nie brakowało, ale jest na pewno to na wyższym poziomie.
Właśnie dobrze, zresztą dobrze się czuję zawsze na tych większych dystansach, 500, 1000, nigdy 200 ci nie leżało. Tak?
O 200 nigdy nawet się nie wkrótowałem po 200, ale coś tam pływałem. Ale no 500, 1000 to jest jednak to, w czym chcę się specjalizować i do tego dążę.
Kwestia teraźniejszości, zgrupowanie kadry, nowy trener. Jak wrażenia ze współpracy z, można powiedzieć, nowym, starym trenerem, bo i bardzo doświadczonym, który gdzieś się zawsze tam przewijał?
A właśnie z trenerem już miałem okazję 3 lata temu pracować przez krótki okres czasu. To zgrupowanie na pewno bardzo pozytywnie oceniam. Dobrze pracowany obóz. I myślę, że w dalszym czasie będziemy współpracować na dobrej drodze i myślę, że będziemy się starać jak najlepiej wypaść na zawodach.
Trener coś mocno zmienia?
Trener przychodzą do nas od razu pierwsze, co wspomniał, że nie będzie jakichś wielkich rewolucji, więc na pewno jest zmieniony trochę szkoła trenowania, co myślę, że się odbije na dłuższych dystansach, bo teraz jednak się skupialiśmy dużo na krótszych dystansach, więc myślę, że na dłuższych dystansach możemy coś tam zobaczyć.
Bo ogólnie jest was sporo młodych ludzi, z których można jeszcze coś wycisnąć.
No praktycznie w sumie cała grupa jest młodzieżowa. Czterech zawodników jest jako senior tak naprawdę i jest no... Jako taka młoda grupa jesteśmy w stanie no, z roku na rok coraz mocniej się rozwijać.
Ostatnie pytanie zadam, bo też to padła rozmowa z trenerem. Chcesz nadal reprezentować KSG Power Gorzów?
Oczywiście, że chcę. Bardzo mi się tutaj podoba. Trener Marek jest wspaniałym trenerem, szkoleniowcem. Bardzo mu dziękuję za to, że mnie wychował i wytrenował. I że jestem w tym miejscu, w którym jestem.
Teraz. A może się coś innego wydarzyć?
No, zobaczymy. Radio Zachód.
18 minut dzieli nas od godziny 22 z kajakarstwa. Błyskawicznie przechodzimy do koszykówki, łączymy się z halą CRS. Tam jest Jacek Białogłowy, który relacjonował na antenie Radia Zielona Góra całkiem niedawno zakończony pojedynek Enei za Stalu BC Zielona Góra ze słynnym CSKA Moskwa w lidze VTB. Przypomnę, zielonogórzanie wysoko przegrali to spotkanie 59-93. Witam Ciebie, Jacku.
Dzień dobry, witam serdecznie z opustoszałej już i cichutkiej hali CRS, chociaż kilkadziesiąt minut temu no naprawdę tutaj było bardzo, bardzo głośno.
Co możemy powiedzieć o tym meczu? Czy wynik jakby tutaj oddaje wszystko to, co działo się dzisiaj na parkiecie?
W zasadzie chyba tak można by powiedzieć, że jak spojrzy człowiek na wynik, to wszystko tutaj jest podane jak na tacy. CSKA Moskwa o dwie klasy lepsza od Enei Zastalu BC Zielona Góra, chociaż tak naprawdę to spotkanie zaczęło się nie najgorzej dla zastalowców, bo wprawdzie w pierwsze minuty to CSKA mocnym uderzeniem rozpoczęło, bo 11-2 Rosjanie prowadzili, ale potem nagle okazało się, że i zastalowcy potrafią konsekwentnie swoje akcje w ataku zagrać i w pewnym momencie w pierwszej kwarcie zastalowcy zeszli nawet na 3 punkty straty. Tam było 13-16, potem 17-20. Po pierwszej kwarcie tylko 23-19 dla CSKA Moskwa. No i trzeba przyznać, że no parę akcji zielonogórzan można zaliczyć do akcji nawet bardzo udanych, bardzo efektownych. Druga kwarta się zaczęła, kibice dalej mieli nadzieję na wyrównaną walkę. Przypominam, że w zeszłym sezonie sensacja tutaj była w hali CRS, bo Zastal pokonał wtedy CSKA Moskwa. I tutaj do 15 minuty było nie najgorzej. 7 punktów straty, 25-32. Zastalowcy przegrywali, ale nagle Zastal jakby złapała niemoc. Rosjanie to wykorzystali bezlitośnie po prostu. Kolejne 4 mniej więcej minuty wygrali 19-1. Zastal nie trafił w ciągu 4 minut ani razu do kosza z gry, wykorzystał tylko jeden rzut wolny. Rosjanie zdobyli aż 19 punktów, no i uciekli na 51-26, czyli na 25 punktów i właściwie już w tym momencie było wiadomo, że nie będzie żadnej sensacji, że tutaj nie powtórzy się zeszły rok, bo po prostu ten Zastal już był taki rozsypany, taki rozklejony. Widać było, że to już nie jest tak konsekwentna gra, jak w tej pierwszej kwarcie. W ataku nie mogli poradzić zastalowcy na agresywną, twardą obronę Rosjan. Nic praktycznie. No i już do przerwy 55-32 prowadziło CSKA. I spokojnie tak naprawdę ten mecz wygrało. Gdzieś tam znowu w trzeciej kwarcie zresztą poszła taka gruba, mocna seria CSKA. 18-4. Rosjanie odskoczyli nawet na 37 punktów. Było 73-36 i można było się w tym momencie zastanawiać, czy nie będzie jakiejś kompromitującej wręcz porażki Zastalu. No ale już czwarta kwarta trochę bardziej wyrównana. Tam trener gości Dimitri i Tudis wpuszczał coraz więcej rezerwowych, coraz dłużej ci rezerwowi grali. W Zastalu na moment wszedł Konrad Szymański. Swoją drogą tutaj była taka ciekawa sytuacja, bo czwarta kwarta trwała. Kibice zaczęli domagać się na parkiecie Konrada Szymańskiego, 19-latka z Zielonej Góry. W końcu trener Oliver Widin pod wpływem tych okrzyków dał szansę Szymańskiemu. Ten trochę pograł. No generalnie spotkanie, jak mówiliśmy, zakończyło się 34-punktową porażką Zastalu i ten wynik, tak jak mówiłem, mówi wszystko. Zespół gości to była drużyna pewniejsza siebie zdecydowanie, nawet jak był ten taki moment zawahania i lepszej gry Zastalu w pierwszej kwarcie, to potem już Rosjanie po prostu nie patyczkowali się. To, co mieli na obwodzie, to trafiali. To, co było pod koszem do trafienia, to trafiali. Twardo grali w obronie i Zastal nie miał nic do powiedzenia od, tak jak mówiłem, mniej więcej 15 minuty. No i zobaczyliśmy, że różnica między zastalowcami a czubem Ligi VTB jest po prostu bardzo, bardzo duża, a wręcz ogromna.
Przed tym meczem nastąpiła zmiana kapitana w zielonogórskiej drużynie. Nie jest nim już Krzysztof Sulima, który co ciekawe dzisiaj zagrał prawie 12 minut. Ostatnio grał praktycznie wcale. Nowym kapitanem jest David Brembley. Dlaczego ta zmiana w takim dużym skrócie nastąpiła i dlaczego David Brembley jest nowym kapitanem?
To jest tak, że nie da się ukryć. Ja uważam, że to jest prawidłowa decyzja trenera Olivera Widina, ponieważ kapitan to musi być ktoś, kto ma wpływ na szatnię, kto ma wpływ na drużynę, kto potrafi na drużynę wpływać w szatni, to po pierwsze, ale myślę, że również na parkiecie. I nie chodzi tutaj o jakieś koszykarskie umiejętności, ale również o to, że swoją energią zachęcać w jakimś sensie, pokazywać drużynie powinien na parkiecie taki kapitan jak najwięcej. Natomiast Krzysztof Sulima po prostu niemal nie gra. Dzisiaj, tak jak powiedziałeś, rzeczywiście 12 minut, ale ostatnio jakieś skromne 3-4 minutki były mecze, gdzie w ogóle nie grał, więc jak tutaj utrzymywać na pozycji kapitana zawodnika, który praktycznie nie gra i nie może nawet tej drużynie właśnie na parkiecie jakoś tak szarpnąć, dać energii, zebrać chłopaków i powiedzieć, tu gramy to, tamto. Krzysztof Sulima nie grający, no dziwne by było, żeby w dalszym ciągu był kapitanem. Trener Oliver Widin chciał właśnie takiego kapitana pełnego energii na parkiecie i grającego dużo minut i dlatego przydzielił tę opaskę kapitańską Davidowi Brembley. play-offi. Wiedeń zresztą zawsze powtarzał, że chciałby, żeby to właśnie również Polak był kapitanem polskiego zespołu. Na początku tego sezonu nie bardzo, myślę, wiedział, czy David Brembley jest bardziej Polakiem, Niemcem czy Amerykaninem, ponieważ David Brembley ma 3 obywatelstwa, niemieckie, amerykańskie i polskie. I myślę, że tutaj niewykluczone, że nawet wcześniej Wiedeń uczyniłby tego Brembleya kapitanem. No ale dopiero się panowie poznawali i okazało się, że teraz Wiedeń uważa, że to Brembley będzie najlepszy, bo Brembley rzeczywiście jest takim facetem, że jak wejdzie na parkiet, to widać ogień w oczach, widać, że mu strasznie zależy i też potrafi warknąć na kolegów, potrafi, brzydko mówiąc, opierniczyć kolegów, potrafi ich też zebrać, zmotywować do gry, no i sam spędza dużo czasu na parkiecie, więc tutaj myślę, że słusznie Oliver Wiedeń zmienił po prostu kapitana. No a z Krzysztofem Sulimą jest taka sytuacja, że dzisiaj zagrał tych 12 minut, natomiast widać wyraźnie, że Oliver Wiedeń za bardzo go w zespole nie chce mieć, uważa, zresztą mówił to nieraz trener za Stalu Zielona Góra, że jest za niski Krzysztof Sulima do tego, żeby grać przeciwko wysokim zawodnikom w polskiej lidze, czy przede wszystkim lidze VTB, którzy są od niego silniejsi fizycznie, no i często, tak jak mówiłem, nie stawiał na tego Krzysztofa Sulimę. Myślę, że chętnie by się klub pozbył Krzysztofa Sulimy, natomiast no za bardzo tutaj zbyt wielu chętnych na Krzysztofa Sulimę nie ma. Natomiast Krzysztof Sulima jest, mówi, bo rozmawiałem z nim nawet parę minut temu i w najbliższych godzinach na pewno tę rozmowę opublikuję na naszych stronach internetowych, mówił, że on chce tutaj w dalszym ciągu walczyć o swoją pozycję, że on się nie zgadza, że jest za niski, tam nawet ironizował, także co, mam buty jakieś na wyższym podbiciu kupić, żeby trener uznał, że jest ok. W każdym razie on mówi, że nawet gdyby ktoś się zgłosił, on chce tu zostać, walczyć o swoją pozycję i ma nadzieję, że jeszcze słońce dla niego zaświeci. No na razie kapitańskie słońce zgasło dla Sulimy, a kapitanem jest, jak mówiliśmy, David Brembley.
Jeszcze tylko słówko o tym, co czeka nas w środę, bo oprócz tego, że przyjedzie Legia Warszawa do Zielonej Góry, to przyjedzie też Łukasz Koszarek, ale już po drugiej stronie barykady, prawda?
No tak, ostrzymy sobie zęby na to środowe spotkanie, bo rzeczywiście przed meczem będzie, myślę, bardzo sympatyczna zawsze uroczystość, czyli wciągnięcie transparentu, baneru, to się tak ładnie z amerykańska nazywa, baneru z numerem 55 pod sufit hali CRS. To będzie zastrzeżenie tego numeru Łukasza Koszarka i to będzie oznaczało, że już żaden koszykarz w przyszłości nie może zagrać z tym numerem w barwach Enei za Stalu BC Zielona Góra. To oczywiście jest uhonorowanie zasług Łukasza Koszarka, który przez kilka lat grał za Stalu i zdobył kilka tytułów mistrzowskich z Zastalem Zielona Góra, ale takie przyjemne, miłe chwile przedmeczowe to jedno, ale druga sprawa to bardzo ważna sportowo będzie ta potyczka Enei za Stalu BC Zielona Góra z Legią Warszawa, ponieważ oba zespoły walczą o to, żeby zagrać w Pucharze Polski. Puchar Polski, jak zawsze, gdzieś tam na przełomie stycznia i lutego odbędzie się w Lublinie i tam trafi gospodarz, czyli Start Lublin i 7 pierwszych drużyn w tabeli. I w tej chwili na granicy tego 7 miejsca jest Legia Warszawa, Astoria Bydgoszcz i Zastal Zielona Góra. Jeżeli Zastal wygra za 2 dni z Legią Warszawa, to na 100% zagra w Pucharze Polski. Natomiast jeżeli Zastal przegra z Legią Warszawa, a jednocześnie Astoria Bydgoszcz wygra swój mecz, to wtedy Zastal wypada z tej 7 i nie zagra w Pucharze Polski, co będzie, myślę, ogromną sensacją. Brak Zastalu Zielona Góra w pierwszej 7 na tym etapie i brak Zastalu w Pucharze Polski będzie ogromną sensacją, dlatego to jest bardzo ważne spotkanie pod względem właśnie czysto sportowym. No i tutaj pytanie, w jakiej formie jest Zastal? Ostatnio widzieliśmy Zastal, który przegrał 88-106 z Astorią Bydgoszcz ze średnią polską drużyną, natomiast Legia Warszawa to jest jednak drużyna z dużymi ambicjami, która chce walczyć o czołówkę i tutaj Zastalowcy myślę, że będą musieli pokazać dużo lepszą grę niż dzisiaj z CSKA, czy niż kilka dni temu z Astorią Bydgoszcz. Natomiast po drugiej stronie bardzo dobry, doświadczony polski trener Wojciech Kamiński. Łukasz Koszarek, okej, będzie tu przyjmował honor, ale z drugiej strony to jest dalej świetny, mimo że 38-letni rozgrywający, który kapitalnie gra. Z drugiej strony w Legii Warszawa są 2 kontuzje bardzo ważnych zawodników. Strachini Jovanovicia, który też obok Koszarka jest rozgrywającym Legii Warszawa. Dariusz Wyka, wysoki, podkoszowy zawodnik Legii Warszawa, też ma kontuzję. No i pytanie, jak ta osłabiona Legia tu się pokaże i w jakiej formie za 2 dni wystąpi tu Zastal. Mało czasu, mało przerwy Zastalowcy mają między dzisiejszym spotkaniem z CSKA, a tym właśnie meczem z Legią Warszawa. Tylko 1 dzień przerwy, jutrzejszy dzień trzeba wykorzystać natomiast na trening. Więc Zastal właściwie z marszu przystąpi do tego meczu z Legią. Pytanie, co będzie z siłami Zastalowców? No i zobaczymy w środę. Bardzo ważny mecz w każdym razie. Ten kontekst Koszarka to pierwsza sprawa, ale jeszcze ważniejszy jest kontekst pozycji w tabeli, kontekst sportowy i tutaj szykują się naprawdę ogromne emocje, bo jak znam Łukasza Koszarka, a przez kilka lat go tutaj w Zastalu poznałem, to ten gość zrobi w środę wszystko, żeby pokazać się z jak najlepszej strony i żeby jego drużyna tutaj po prostu z Zastalem wygrała i wyrzuciła ten Zastal. Zastal z Pucharu Polski. Znaczy oczywiście nie w takim sensie złośliwym będzie chciał wyrzucić Zastal, natomiast będzie chciał ze swoją drużyną do Pucharu Polski wejść i ten 38-letni Łukasz Koszarek myślę, że potrafi w dalszym ciągu bardzo dużo i może sprawić psikusa Zastalowi.
Prosto z hali CRS, Jacek Białogłowy, nasz specjalista od koszykówki. Jacku, bardzo dziękuję Tobie za te najświeższe informacje odnośnie zielonogórskiego basketu i zielonogórskiej drużyny.
Dziękuję, dobranoc. Radio Zachód.
8 minut już tylko dzieli nas od godziny 22. Od razu przejdziemy do kolarstwa. Mamy jeszcze materiał z tej dyscypliny. W miniony weekend w Bieganowie pod Cybinką oraz w Słubicach odbył się Puchar Polski w kolarstwie przełajowym. Dwie imprezy zakończyły tegoroczny rok, a my byliśmy w sobotę w Bieganowie. Tam Krystian Machalica rozmawiał ze zwycięzcami poszczególnych kategorii, a także z organizatorami tych zmagań.
Bartosz Mikler, zwycięzca w kategorii elita, no można powiedzieć o grubość opony pan wygrał.
No tak, myślę, że o grubość opony była wygrana. To mnie bardzo cieszy, że się udało mi się wygrać. Taki miałem cel. Nie czułem się zbyt dobrze przed startem, no bo tydzień temu zaliczyłem upadek i tak naprawdę miałem 4 dni przerwy. 4 dni bez roweru, a to w sezonie da się odczuć, no i dzisiaj razem z Patrykiem jechałem większość wyścigu, praktycznie do samej mety z Patrykiem, więc odczułem tą kontuzję tydzień temu.
Nie było pana największego rywala Marka Konwy, to dla pana była dobra wiadomość, czy lepiej się z Markiem pościgać o zwycięstwo?
No myślę, że jakby był Marek, no to ściganie by wyglądało trochę inaczej, no bo na pewno bym ruszył za nim, a dzisiaj po prostu musiałem tylko pilnować tych dwóch chłopaków, Michała Paluta i Patryka Stosza. Więc jak jest Marek, no to się cieszę, bo poziom jest na pewno wyższy.
Antonina Białek, wygrywasz elitę kobiet.
Nie było łatwe, ściganie z Zuzą nigdy nie jest łatwe. To naprawdę mocna zawodniczka, ale chyba tak szczerze to trasa mi podpasowała, po prostu była fajna i fajnie się po niej się jeździło.
Była trudna?
Nie była może bardzo trudna technicznie, ale jak na trasy przełajowe, to na wysokim poziomie technicznym. Były różne elementy, myślę, że była kompletna i jak najbardziej na plus.
Ty jaką miałeś dzisiaj taktykę na ten wyścig?
Trzymać Zuzie koło, ewentualnie jeżeli w jakimś momencie będę szybsza, to tam gdzieś zaatakować. Planowałam zaatakować później, ale samo poczucie było dobre, więc postanowiłam trochę zmienić taktykę, zaatakować wcześniej i prowadzić.
Mikołaj Kubica, najlepszy w kategorii junior, no, nazwisko chyba zobowiązuje do wygrywania i szybkiego ścigania.
Lubię bardzo trudne trasy techniczne, jak jest dużo błota.
A tutaj taka była?
Tutaj było raczej tak, że było technicznie właśnie, ale nie było za ciężko, ponieważ nie było za bardzo błota.
Jak ten twój wyścig przebiegał? Były problemy?
Znaczy był jeden upadek na pierwszej rundzie przed belką w lesie, a tak to było wszystko sprawnie.
Alicja Matuła, zwyciężasz w kategorii juniorka młodsza. Pewne zwycięstwo?
Myślę, że tak.
A jaka była taktyka dzisiaj na ten wyścig?
Znaczy, nie miałam jakiejś taktyki, tylko po prostu skupiałam się na tym, żeby jechać płynnie od początku do końca i przebijać się po prostu.
Miałaś trudne momenty na trasie?
Miałam raz trudny moment, musiałam zejść z roweru, ponieważ piszenie koło mi spadło z trawersu, ale udało mi się wybiec.
A w ogóle te tereny w Bieganowie są trudne? Sprzyjają ściganiu?
Znaczy, ta trasa bardzo mi się podoba. Techniczne zjazdy, podjazdy, dużo... No w sumie było na trasie dużo korzeni, więc bardzo mi się podobało.
Natalia Piruk, wygrywasz w kategorii Żakini. Zaskoczona tym zwycięstwem?
Nie, bo nie było mojej najmocniejszej konkurentki.
A jeśli chodzi o te tereny, one były trudne, wymagające?
Tak, to była trasa naprawdę ciężka.
Mikołaj Legieć, zwyciężasz w kategorii Młodzik.
Na pierwszej rundzie było walka, bo jak uciekłem, to jeszcze się wróciłem na tam kłoda w lesie, przez kierownicę przeleciałem, dogonili mnie rywale, ale potem wydaje mi się, że kontrolowałem ten wyścig, no i odjechałem. Jeszcze na końcu Niemiec, tam czułem jego oddech na plecach, ale wygrałem, wydaje mi się, że też pewnie.
A to jest bolesne, co mówisz, to nie chciałbym przeżyć czegoś takiego.
Dzisiaj akurat nie bolało bardzo, miękka tam nawierzchnia, wiadomo, zawsze wywala, to trochę wyrzuca z rytmu, taka gleba, niefajne uczucie, ale nieraz się zdarza.
A tereny sprzyjają w ogóle takiej fajnej, w cudzysłowie, ścigance?
te tereny tutaj, no na pewno tydzień temu w Wodesławowie śnieg, lód, a tutaj przeciwieństwo tego, twardo, nic się nie ślizga, ubite wszystko, jest dobrze. To bardziej mi się podoba na pewno niż tydzień temu w Wodesławowie.
Maja Tułacz, najlepsza młodziczka, zaskoczenie czy niekoniecznie?
No trochę tak, bo na wcześniejszych wyścigach tak nie za bardzo mi wychodziło. Tutaj akurat pierwsza, więc takie lekkie zaskoczenie było.
Tereny wymagające?
Trasa fajna była, ale było dużo zjazdów, jakieś górki takie, więc trochę tak.
I jaką miałaś taktykę na ten wyścig? Była jakaś?
Było, że ze zjazdów, żeby na spokojnie, nie śpieszyć się, żeby się nie wywalić i tutaj na serpentynach, na zakrętach, żeby cały czas pedałować, ale hamować z hamulcem.
Było sporo trudnych momentów tutaj na trasie?
Tak, właśnie te zjazdy były trudne, było dużo korzeni i to sprawiało mi trochę problem.
Patryk Rudziński, dyrektor wyścigu, wiceprezes Lubuskiego Związku Kolarskiego.
Trasa nie jest bardzo mocno wymagająca, techniczna, nie ma dużo biegania, jest więcej jeżdżenia, fajne podjazdy, fajne zjazdy, także myślę, że zawodnicy powinni być zadowoleni.
Ile osób mniej więcej się pojawiło?
Z tego, co mi przekazało biuro zawodów, to jest około 300 osób. Cała czołówka polska.
Dariusz Maksymowicz, prezes Lubuskiego Związku Kolarskiego.
No, impreza jest bardzo dobrze zorganizowana. Ja jako prezes cieszę się, że tutaj w te rejony znowu powróciło kolarstwo przełajowe. Pamiętam sprzed wielu, wielu lat, że tutaj podczas odbywania zawodów takich, gdzie jeszcze ścigali się tacy zawodnicy jak Robert Bondarek tutaj stąd, a Andrzej Bycka. No, takie zawody były wielkim, wielkim świętem. Miejmy nadzieję, że to wróci. Patryk Rudziński no przede wszystkim działa tutaj lokalnie, ale jest też wiceprezesem Lubuskiego Związku Kolarskiego. I widzę tutaj, że robi wszystko, aby ten poziom był jak najwyższy i udaje mu się to. Kiedyś było tu o wiele, wiele więcej kibiców. My nad tym również pracujemy. Co zrobić, żeby tą młodzież wyciągnąć z domu, sprzed komputerów, sprzed telewizorów, sprzed smartfonów. No i za nimi również, no miejmy nadzieję, że przyjdą ich ojcowie, mamy, babcie, że będą swoje tutaj pociechy dopingować, no bo z tą frekwencją różnie bywa. Okres przełajowy jest takim okresem no, trudnym, bo jest zimno, pada deszcz, ale w tej dyscyplinie między innymi o to chodzi.
Już tylko minuta dzieli nas od godziny 22. To był magazyn sportowy Radia Zachód. Za wspólnie spędzoną prawie godzinę dziękuję. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.